Na Górstwie. Magazyn rolniczy.
Plony ziemniaka były dobre, choć nie wszędzie. Wynika ze wstępnego podsumowania tegorocznych wykopek. Jednym z czynników, które wpłynęły na ilość i jakość bulwy, była susza. Od tego tematu rozpoczniemy dzisiejszy magazyn na Górstwie. Będzie w nim także relacja z wojewódzkiego finału zmagań KGW oraz przestroga przed nadchodzącym sezonem na ptasią grypę. Piotr Sieca zaprosił.
Aktualnoty.
Czy tegoroczne plony ziemniaka były dobre? Tam, gdzie ziemia była lepsza, uprawy radziły sobie z suszą. W wielu miejscach pola trzeba było nawadniać, ale opinia specjalisty za chwilę. Najpierw zajrzymy do Czarlina, do gospodarstwa młodego gospodarza Krystiana Stenki. Położone jest na granicy gminy Stężyca i Sulęczyno. Właśnie zakończyły się wykopki, o czym miałem okazję przekonać się na miejscu.
20, co roku zwiększamy, w przyszłym roku będzie 30 hektarów. Maszynowo, zbiór, odbiór, tutaj zatrudniamy ludzi, 3 ekipy, kopanie, transport, też sortowanie, jak sprzedajemy plon, kształtowało nawadnianie. Można powiedzieć, że prawie na każdym kawałku plantacja została nawadniona i plony wahały się od 30 do 50 ton z hektara.
Odmiana typowo spożywcza?
Typowo spożywcza.
Co się teraz stanie? Tutaj ten ziemniak przezimuje, czy jednak od razu idzie na sprzedaż na hurt?
Część ziemniaka wyjeżdża na Chorwację. Mamy fajną umowę podpisaną i reszta zostaje na detal, na naszą dystrybucję, którą prowadzimy na terenie Trójmiasta i okolic.
Nawadnianie, chyba ciężki temat. Mieliśmy, nie licząc tam tych dni kilkunastu w lipcu, jednak lato gorące, suche głównie w sierpniu. Opłacało to się?
Tak, bardzo, bardzo. Są paski na polu, gdzie nie było nawodnione i jest znacząca różnica w jakości ziemniaka w plonie. Też przy nawadnianiu ograniczamy parcha. Ziemniak ma jakość handlową. My ziemniaka sprzedajemy na mycie, także on musi być naprawdę bardzo dobrej jakości.
Okej, opłacało się ziemniakowi, a portfelowi, bo to jednak koszty poniesione, żeby to nawodnić.
Gdybyśmy sprzedawali ziemniaka na Polskę w hurcie, opłacalność byłaby znacząco mniejsza. Jednak gdy idzie to na Chorwację, na Niemcy, na Holandię, Francję, to są to dużo większe pieniądze. Kontrahenci płacą w euro. Teraz to też przy wysokim kursie znacznie plusuje.
Czyli uprawa ziemniaka jest opłacalna, skoro będzie zwiększenie areału, to znaczy, że to jest rynek, w który warto brnąć dalej.
Tak, tak, tak. Bardzo dużo pracy to kosztuje, poszukiwanie ciągłej ziemi, kombinowanie z płodozmianiem, jak to zrobić, aby na danym polu ziemniak był jak najmniejszą ilość razy, aby były odstępy, minimum te 2-3 lata, ale robi się problem. Też na jednym polu, na 15 hektarach, będzie ziemniak po ziemniaku. Pierwszy raz coś takiego będę praktykować. Udaje to się u innych producentów. Zobaczymy, jak będzie w przyszłym sezonie.
Nie można jednoznacznie określić, jakie były tegoroczne zbiory. Wszystko zależy od położenia i dbałości o plantację, wyjaśnia specjalista z PODR-u Grzegorz Manowski.
Na niektórych terenach u nas w województwie pomorskim wystąpiła troszeczkę susza i te ziemniaki tyle nie zawiązały, ale kolejna sprawa. W tych mniejszych gospodarstwach wystąpił problem z plonami z racji tego, że były wysokie temperatury, wystąpiła zaraza w ziemniaku i drastycznie te plony zostały zmniejszone z racji tego, że ziemniaki szybciej zaschły. Praktycznie tak jak analizuje nasze wyniki z PDO, ziemniaki bardzo wczesne plonowały na poziomie roku ubiegłego, ale z grupy średnio wczesnej te plony są niższe nawet o 20-40% z racji tego właśnie tych wysokich temperatur i nie zadziałaniu preparatów grzybobójczych na zarazę i wtedy te plony są właśnie tak zredukowane.
Wróćmy jeszcze do Czarlina. Przy okazji pytań o plony postanowiłem zapytać o produkcję w gospodarstwie i plany na przyszłość. Ale ziemia tu nie najgorsza, jak widzę po podwórku, no szósta klasa to raczej nie.
Nie. Głównie gliniaste, zasobne ziemie. Też każdego roku, odkąd przyjąłem gospodarstwo, wszystkie pola są nawożone obornikiem, kurzym, kaczym, bydlęcym, zależy jaki uda nam się kupić, że za same wymieniamy, też kupujemy pomiot.
Czyli mamy tu przykład takiego młodego gospodarza, który przejął gospodarstwo, rozumiem, po ojcu, rodzinnie, tak? I teraz wprowadza nowe rządy i wszystko już bardziej nowocześnie i na większym areale.
Areał zwiększył się 4-krotnie. W tym momencie dobijamy do 40 hektarów. W najbliższych latach planuję zwiększyć do 100 hektarów ziemniaka i 100 hektarów ziemi, a też głównie ziemniak.
No i to pewno będzie wymagało pewnie też inwestycji w maszyny, w maszynerię.
Tak, taką naszą najbliższą inwestycją będzie maszyna do odkamienienia pól, bo z tym jest w naszym rejonie największy problem i będziemy testować, zobaczymy jak to będzie się sprawdzać na naszych glebach. Też pole odkamienione przynosi takie korzyści, że mniejsze są koszty potem zbioru. Nie trzeba zatrudniać się ludzi na kombajn do wybierania kamienia. Maszyna się tak nie psuje, te kamienie wszystko blokują, niszczą też skórkę ziemniaka, jest dużo kłopotów przez nie i to taka dosyć będzie spora, ale myślę, że dobra inwestycja w odkamieniacz.
Wykopki na Kaszubach praktycznie już się kończą. Pokazały wszystkie swoje talenty, a przy tym dobrze się bawiły. Panie z 10 kół gospodyń wiejskich rywalizowały w Żukowie. Tamtejsza hala sportowa była areną 17 turnieju na szczeblu wojewódzkim. Nie zabrakło humoru, pysznych potraw i wsparcia publiczności. Na drużyny czekało 5 konkurencji. Tę kabaretową wygrały panie z Łyśniewa Sierakowickiego w gminie Sierakowice.
My na żywioł idziemy, damy radę. A my takie fajne babki po prostu jesteśmy. My tu dla zabawy przyjechałyśmy, no, ale będziemy się
tańczymy, śpiewamy, gotujemy.
Tak, damy.
Wygramy.
Nie musimy wygrać. Ważne, żebyśmy się dobrze bawiły.
Wszystko robimy razem?
Tak.
Chłopami też się dzielicie?
Tak.
Jednym z najgłośniejszych i wyróżniających się kół były borowianki z powiatu bytowskiego.
Nasze przygotowania do turnieju zaczęły się już w 2019 roku i przez ten cały czas, przez pandemię koronawirusa czekaliśmy, żeby został ten turniej dokończony. Bardzo nam na tym zależało. Kulinaria jest to tylko jedna z 5 kategorii, a wydaje mi się, że dzisiaj rządzi show. Wygrywa KGW, które tutaj pokaże jakby najwięcej talentów.
To wasza tutaj teraz?
Tak.
Przedstawicielka?
Tak, to tutaj nasza przedstawicielka, nasza sekretarz Beata Fałek.
Szczerze mówiąc, projekt to akurat był mój, jeśli chodzi o makijaż i o sukienkę, ale mam wspaniałą krawcową w naszym kole, która ten projekt no, cudownie zrealizowała. Co prawda pomogłyśmy jej, ale mam też makijażystkę, która zrobiła piękny makijaż do tego wszystkiego i to wszystko razem tworzy no, tą wspaniałą, cudną kreację z morskiej toni.
Uczestnictwo w kole daje mi?
Dużą satysfakcji, radości, dużo zabawy, bo jesteśmy tutaj pierwszy raz i jest bardzo fajnie. Wszyscy są dla siebie bardzo życzliwi i możemy dużo doświadczeń od innych zbierać, wymieniać się pomysłami kulinarnymi i tak dalej. Także dużo znajomości zawieramy, także jest bardzo, bardzo fajnie i myślę, że wyjdziemy stąd bardzo zadowolone.
Ostatecznie Grand Prix zdobyło KGW z Kowarcz.
Mina Pszczółki, bo my reprezentujemy zawsze miód, bo nasza gmina słynie z miodu. I dlatego mamy koszulki żółte, stroje zielone, barwy naszej gminy. Nas w kole jest około 27.
A z czego słynie wasze koło?
Nasze koło słynie z występów, z okolicznościowych imprez. Organizujemy Święto Ziemniaka, Dzień Matki organizujemy corocznie, organizujemy Dzień Dziecka, Mikołajki. Na dożynkach bierzemy udział, na wizji rozwoju w Gdyni.
Czyli dbacie o waszych mieszkańców, o lokalną społeczność?
Dbamy o lokalną społeczność. Na pierwszym miejscu jest nasza lokalna społeczność.
Czy jakieś projekty też piszecie na przykład?
Żeby... Pisałyśmy projekty 4 już. To różne sprzęty, które nam potrzebne. Sprzęt nagłaśniający, grilla dużego dla wioski, żeby był.
A proszę powiedzieć, korzystacie z tych pieniędzy, które tam to roczne dofinansowanie, które jest w ARiMR-ze?
W tym roku w ARiMR-ze, co dostałyśmy, to wszystko poszło na imprezy, bo my jesteśmy od dożynek, od 28 sierpnia, mamy już 5. imprezę. I musimy robić poczęstunki, różne inne sprawy. Te bluzeczki zakupiłyśmy też z tych pieniążków.
Co daje pani, co daje wam uczestnictwo w kole?
Cieszymy się, spotykamy, bo my jesteśmy już starsze panie, a jak się spotkamy, to czujemy się dużo młodsi.
Czy młody duchem?
Tak, młody duch.
Jury miało trudny orzech, a raczej szynkę do zgryzienia, zwłaszcza podczas konkurencji kulinarnej.
Kierujemy się zgodnie z regulaminem. Po pierwsze, żeby to był wskazany produkt tradycyjny, który był wskazany w regulaminie. Po drugie, recepturą. Sprawdzamy, czy jest receptura i czy ona jest zgodna z tym, jak się wykonuje taki produkt tradycyjny. Smak jest nie bez znaczenia. No i oczywiście estetyka podania.
Trudno ocenia się takie potrawy, gdzie w zasadzie wszystkie są tradycyjne, smaczne i swojskie.
Bardzo trudno. ale jednak się trochę od siebie różnią. I tutaj powiedziałabym, smak jest najmniej istotny, co właśnie receptura i kompozycja.
Gmina Żukowo nieprzypadkowo była gospodarzem turnieju. Mają one tu długą tradycję, a kół jest wyjątkowo dużo, mówi burmistrz Wojciech Kankowski.
Na bazowym miele, właściwie można powiedzieć, już 20 prawie lat ta tradycja. Gminie Żukowo jest 17 aktywnych kółów, ale to temu, że właśnie była ta rywalizacja taką pozytywną. Koła gospodyń w wiejskich spotykało się na turniejach gminnych. Ta rywalizacja była taką fajną, że tak powiem. No i to jakby wrosło w naszą tożsamość. My wspierali jako samorząd te dzejanie kołów. Przede wszystkim te białci są zaangażowani. To też wyniku z tego, że tyle, że no chcą ze sobą bec, wspierać co dzejac dla tych małych tatczyzny.
Koła gospodyń to dziś prężne stowarzyszenia działające na rzecz lokalnej społeczności. Ich praca jest często nie do zapłacenia, ocenia przewodniczący jury Piotr Hałuszczak.
Tak było w przeszłości, że my często mówimy, a koło gospodyń wiejskich spotkają się, wypiją kawę, w przeszłości coś jeszcze może ugotują. Teraz ta skala tej działalności bardzo się rozszerzyła. To jest działalność dla siebie, dla własnego rozwoju, ale swojego środowiska, dla swojej rodziny, dzieci i w tym zakresie szukają sposobu poszerzania swojej wiedzy. Edukują się, organizują kursy, na których można zdobyć nowy zawód. Taki był okres, kiedy szkoliły się i prowadziły zajęcia z zakresu wikliniarstwa, bukieciarstwa, co mogło później zaowocować, że niektóre z nich zaczęły robić własny, prywatny biznes.
Czy nie zastanawiał się pan, czy zasadna nie byłaby zmiana nazwy? Dlaczego te koła gospodyń wiejskich? W końcu każde koło ma też jakiegoś pana w szeregach. Panowie też zaczynają się udzielać.
Początki tej organizacji są odległe. To w 1866 roku u nas na Pomorzu powstało pierwsze koło włościanek. Odrębnie było kółko rolników i druga organizacja, która w obrębie tej wsi powstała, to koło włościanek. I tak to zostało. To jest nawiązanie do tradycji. Ale my dzisiaj mamy olbrzymią paletę nazw, i w tym mieszczą się również mężczyźni. Jest ich coraz więcej. Wcześniej, przed laty, chociażby w naszej imprezie przyjeżdżali jako pomagający rozstawić sprzęty. Dzisiaj często występują, mają pretensje, że ich się nie włącza. Mężczyźni są w tej organizacji. Ale wydaje mi się, że od strony historycznej zostawmy ten element, że to jest koło gospodyń wiejskich.
Turniej reprezentowało łącznie 10 pomorskich powiatów.
Wyrtje wiedzec.
Jesienią znacząco wzrasta ryzyko zakażenia się drobiu wirusem ptasiej grypy, przestrzegają powiatowe inspektoraty weterynarii. Na razie wykryto jedno ognisko choroby u drobiu w województwie łódzkim, ale na zachodzie Europy potwierdzono rekordową liczbę zakażeń. Z chorobą zmagają się właściciele drobiu z Francji, Niemiec i Węgier. Zagrożenie na Kaszubach jest spore, bo znajduje się tutaj wiele zbiorników wodnych, z których korzysta dzikie ptactwo, wyjaśnia Piotr Wal z powiatowego inspektoratu weterynarii w Kartuzach.
Jest migracja ptaków, to o czym możemy się przekonać, obserwując niebo. Duże zagęszczenie producentów drobiu. Wszystko to powoduje, że to wystąpienie grypy ptaków jest bardzo wysokie. W zeszłym roku borykaliśmy się z tym problemem. Dotyczył on kaczek i kur utrzymywanych w chowie przyzagrodowym. To spowodowało to ogromne straty, głównie dla zakładów uboju drobiu. Związane to z przemieszczeniem, obowiązkiem badań, przemieszczeń. Więc no, ryzyko istnieje. Musimy robić wszystko, żeby to ryzyko zminimalizować, tak żeby nasi hodowcy i nasi przedsiębiorcy nie odczuli skutków wystąpienia jadliwej grypy ptaków.
By zminimalizować ryzyko rozprzestrzeniania się grypy ptaków, hodowcy stosują się do zasad bioasekuracji. Na początku roku wprowadzono zaostrzone przepisy, głównie dla gospodarstw komercyjnych. To wyposażenie gospodarstwa w maty dezynfekcyjne, stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego i ochrony osobistej, zapobieganie przedostania się dzikiego ptactwa do kurników i miejsc przechowywania paszy i ściółki, wyposażenie gospodarstwa w kontener lub pomieszczenie do przetrzymywania zwłok drobiu padłego, ale też zabezpieczenie znajdujących się na terenie gospodarstwa zbiorników wodnych przed dostępem ptaków, utrzymanie czystości i porządku wokół gospodarstwa i budynków inwentarskich. Przepisy te prawdopodobnie zostaną jeszcze zaostrzone. To wszystko w dzisiejszym magazynie na Gbórstwie.